It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Mein Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Rano w Stachowie agresji.
A więc wojna.
Nie wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie?
Siema, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 18 odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Szybkimi krokami zbliża się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku, po raz pierwszy w historii, do grania w orkiestrze przyłączyli się polscy podcasterzy, którzy także będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Gruby Podcast oczywiście dołączył do akcji Podcasty dla WOŚP i Was także zachęcam do wzięcia udziału w wielkim podcasterskim finale, który odbędzie się 31 stycznia. W tym dniu polscy twórcy podcastów będą zachęcać do wsparcia finansowego orkiestry w czasie najdłuższego i najgłośniejszego podcastu na żywo, streamowanego na fanpage'u Podcasty dla WOŚP. Tak więc będziecie mieli okazję nie tylko posłuchać, ale także i zobaczyć swoich ulubionych podcasterów. Kilkugodzinne spotkanie na żywo w dniu finału poprowadzą m.in. ludzie z takich podcastów jak Niuniu, Nerdy Nocą, Developer Wannabe, Takie Info, Zalatana Podcast, Niemiecki dla IT, Na Zdrowie, Razem Lepiej czy O Matko. Aby zachęcić do szczodrego wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podcasterzy przygotowują mnóstwo niespodzianek. Od gościnnego udziału zaprzyjaźnionych twórców, przez wspólną naukę nowych umiejętności, po możliwość przesłania pozdrowień na antenie lub reklamy w czasie tej niecodziennej audycji. Więcej informacji o wszystkich czekających na Was tego dnia niespodziankach znajdziecie na profilu Podcasty dla WOŚP, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Zbiórka pieniędzy już jest prowadzona za pomocą skarbonki na stronie siepomaga.pl/podcasty dla WOŚP, gdzie w chwili nagrywania tego odcinka już znajdują się pieniążki. A mamy nadzieję, że kwota ta urośnie jeszcze wielokrotnie. Oczywiście wszyscy podcasterzy biorą udział w akcji za darmo, a autorka logotypu Podcasty dla WOŚP, którą jest Kamila Gliwa, przekazała całe honorarium na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wielkie dzięki! Jeśli tworzysz podcasty i także chciałbyś dołączyć do naszej wspólnej akcji, wciąż masz taką możliwość. Wyślij maila na adres podcastydlawosp@gmail.com. Odezwij się do nas w mediach społecznościowych, Podcasty dla WOŚP na Facebooku i Instagramie lub dołącz do nas podczas streamu w dniu finału. To wszystko dopiero 31 stycznia, ale już dzisiaj w ramach akcji Podcasty dla WOŚP wielu podcasterów wypuści odcinek specjalny, którego tematem przewodnim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na co dzień podcasty bardzo różnią się od siebie. Opowiadają o całkowicie innych sprawach. Dziś macie więc okazję sprawdzić, jak wielu różnych twórców podcastów w swoim niepowtarzalnym stylu podejdzie do tego samego tematu. Skoro jednak Gruby Podcast jest póki co podcastem stricte historycznym, temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przedstawię Wam właśnie od strony historycznej. Tym bardziej, że myśląc o tym odcinku, zdałem sobie sprawę, że o ile ja doskonale pamiętam początki orkiestry i sam brałem udział w pierwszym finale, to przez 29 lat jej trwania na świecie pojawiły się, lekko licząc, dwa pokolenia, które mogą nie wiedzieć, jak to się właściwie zaczęło. Kto wymyślił nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Dlaczego orkiestra gra w środku zimy, a nie latem? Gdzie odbył się pierwszy koncert pod szyldem WOŚP-u? Jak to możliwe, że w orkiestrowej puszce mieściło się kilka milionów złotych? Skąd biorą się złote serduszka na licytację? I jak wyglądał pierwszy finał orkiestry w 1993 roku? Zapraszam. Po tym trochę przy długim wstępie cofnijmy się do roku 1991. Ale czemu właśnie do 91, skoro pierwszy telewizyjny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się dopiero dwa lata później, 3 stycznia 1993 roku? Już wyjaśniam. W 1991 roku Jerzy Owsiak całkiem przypadkiem obejrzał w telewizji program o Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W materiale opowiadano o operacjach serca przeprowadzanych u najmłodszych pacjentów. Dziecięcy kardiochirurdzy stanęli jednak przed olbrzymim problemem, bowiem zepsuło się sztuczne płuco serce, bez którego groziło wstrzymanie przeprowadzania operacji ratujących życie dzieciaków. Lekarze powiedzieli wprost: jest to takie urządzenie, bez którego żadna zaawansowana operacja kardiochirurgiczna nie może się odbywać, więc albo takie urządzenie dostaniemy, albo nie będziemy operować. Jurek Owsiak po latach wspominał to tak: przysłuchiwałem się wywiadowi z profesorami Maruszewskim i Burczyńskim, którzy mówili językiem odmiennym od typowego narzekania sfery budżetowej. Zamiast powtarzać jak zwykle, że nie mają pieniędzy i wszystko jest do niczego, ci się chełpili. Jesteśmy świetnymi kardiochirurgami, już robimy bardzo fajne rzeczy, ale robilibyśmy jeszcze lepsze, gdybyśmy mieli więcej sprzętu. To mnie oświeciło, zacząłem działać. Wstrząśnięty apelem lekarzy, Owsiak postanowił przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na zakup nowego płuco serca. Potrzebna była kwota 500 milionów starych złotych. Brzmi abstrakcyjnie, ale trzeba pamiętać, że to były jeszcze czasy przed denominacją. Dla porównania, dla dzisiejszej młodzieży, ówczesna średnia miesięczna pensja wynosiła około 1 770 000 zł. Kilogram cukru kosztował wtedy 9600 zł, czyli dzisiejsze 96 groszy, a jedno jajko 2200 zł, czyli dzisiejsze 22 grosze. Pierwotnie akcję zbierania środków dla oddziału kardiochirurgii dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Owsiak zapoczątkował w prowadzonej przez siebie copiątkowej muzycznej audycji Brum Top, emitowanej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wspomina o trudnej sytuacji lekarzy i głośno zastanawia się, jak można im pomóc. Może jakiś koncert, może zbiórka pieniędzy? Tydzień później, podczas kolejnej audycji, na redakcyjnym biurku leżą już koperty z kasą i napływają kolejne spontaniczne datki przesyłane w kopertach oraz przekazy pieniężne. W tym czasie Jerzy Owsiak zaprzyjaźnił się z Walterem Chełstowskim, twórcą i organizatorem festiwalu w Jarocinie, a także producentem programów i widowisk telewizyjnych. Jednym z nich był reżyserowany przez Chełstowskiego, popularny wśród młodzieży, zwariowany i prowadzony w nowatorskim, bardzo dynamicznym stylu, muzyczny program Rób ta co chceta, czyli rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, którego prowadzącym był właśnie Jerzy Owsiak, a współprowadzącą młoda wówczas dziennikarka Agata Młynarska. Owsiak wraz z Chełstowskim postanowili wykorzystać do zbiórki pieniędzy festiwal w Jarocinie. I choć zebrano wiele ogromnych worków na śmieci, pełnych kasy, ostatecznie suma nie okazała się zbyt zawrotna. Ówczesna młodzież, choć akcję przyjęła bardzo pozytywnie, delikatnie mówiąc nie była zbyt zamożna, a dodatkowo dużą część widowni stanowili tacy, którzy na teren festiwalu dostali się bez biletu, bo nawet na niego nie było ich stać. Owsiak zaproponował więc, że temat zbiórki poruszy w prowadzonym przez siebie programie Rób ta co chceta. Otrzymał zielone światło i właśnie w tym programie, w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku, po raz pierwszy padła wymyślona przez niego samego nazwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz to do telewizyjnej redakcji ludzie wysyłają koperty z pieniędzmi. Co tydzień w programie Agata Młynarska wysypuje kasę na biurko i wraz z Owsiakiem podają, ile pieniędzy udało się już zebrać. Rośnie zaufanie, happening się rozkręca. Pod koniec 1991 roku na telewizyjnych korytarzach Owsiak napotyka muzyków z zespołu Zdrowa Woda. Pochodząca z Ciechocinka, bluesowo-rockowa kapela, przyjechała do Warszawy na nagrania do szalenie wówczas popularnego programu Luz. Miała już na koncie występy w Jarocinie, Rawie i finał Opola. choć dziś ciężko w to uwierzyć, na dobrą sprawę wtedy Jurek nas bardziej kojarzył niż my jego, wspominają członkowie Zdrowej Wody. Kiedy się zetknęliśmy, od razu zrobiło się sympatycznie. Szybko stwierdziliśmy, co będziemy tak stać na korytarzu? Wejdźmy do garderoby, opowiadał Sławomir Małecki, gitarzysta Zdrowej Wody. W tej garderobie poruszyliśmy masę tematów i jednym z nich okazała się być Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Owsiak chciał zebrać pieniądze na operację chociażby jednego małego serduszka. W końcu mówimy, dobra Jurek, skoro tak, zorganizujemy coś większego. Zrobimy w Ciechocinku koncert, rozpropagujemy ideę, zbierzemy pieniądze i zobaczymy, co z tego wyniknie. Koncert, który miał się odbyć w miejscowym liceum imienia Staszica, zaplanowano na połowę lutego 1992 roku. Przed wejściem do sali gimnastycznej ustawiono wielki słój do kiszenia ogórków, gdzie każdy wrzucał pieniądze na orkiestrę. Owsiak przybijał wszystkim prostokątne pieczątki z napisem „Rób ta co chceta”. Sama sala była tak mała, że na scenie zmieściła się jedynie perkusja, a pozostali muzycy Zdrowej Wody musieli zejść na parkiet i grać wśród tłumnie przybyłej publiczności. Pieniądze zbierano nie tylko podczas koncertu. Już wcześniej muzycy prosili mieszkańców Ciechocinka i okolic o wsparcie. Zespół chodził po domach zbierając pieniądze, a ludzie patrzyli na nich jak na wariatów. Jaka orkiestra? Jakie maluchy? Pytali. Ale dawali pieniądze. Gdy okazało się, że przez dwa tygodnie w 11-tysięcznym Ciechocinku udało się zebrać 12 milionów starych złotych, Owsiak już wiedział, jak powinna wyglądać formuła Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ruta sąsiada, czyli rokowa jazda bez trzymanki. Słuchaj, lecimy przez cały czas. Przedstawiam wam Zdrową Wodę. Słuchajcie, jak to było z waszym koncertem?
Jurek wymyślił taką świetną akcję, zbierania pieniędzy na rzecz dzieci z wadami serca. Trzeba zebrać 500 milionów przynajmniej, żeby kilkanaście dzieci zostało wyleczonych właśnie z chyba z tej najbardziej drażliwej choroby. Nam się udało w Ciechocinku zebrać 12 milionów. 12 milionów, które jużśmy zbierali właściwie w ciągu dwóch tygodni. Myślę, że zbierzemy jeszcze więcej, jeszcze będzie około 20 milionów. To nie było tak, żeśmy po prostu zagrali koncert i sprawa się skończyła. Chodziło o to, że chodziliśmy po firmach i po prywatnych osobach i zbieraliśmy pieniądze w różnych kwotach. 100 tysięcy, 500 tysięcy dawali wszyscy, którzy mogli, a tych ludzi jest masę. Apeluję do wszystkich innych zespołów w całej Polsce, żeby na tą akcję zbierali pieniądze, żeby przyłożyli się do tej akcji również.
Więc słuchajcie, wszystkie kapele w Polsce, pewnie w waszych miastach są tacy ludzie. Spróbujcie to zrobić.
Za to ogromne dzięki. Grup ta, co to tak się w rokontrolowie idzie bez trzymanki. Znajmy była Zdrowa Woda. A teraz za moment, ponieważ ja tam też byłem, kiedy oni robili ten koncert. Śmieszne pomieszczenie, gdzie graliście, ale czułem się tam naprawdę doskonale.
XIX wiek.
I teraz przez chwilę ich materiał. Poczujmy się, jak tam wtedy była Zdrowa Woda, Ciechocinek, rób ta, co chce, ta ogromny dzień.
Owsiak wraz z zespołem Zdrowa Woda wystosowali apel do środowiska muzycznego o przyłączenie się do akcji. Odzew był spory i zaplanowano serię koncertów w całej Polsce, połączonych ze zbiórką pieniędzy. Biorąc pod uwagę wcześniejsze dotychczasowe zbiórki, koncerty wieńczące całą akcję nazwano finałem. Stąd późniejsze określenie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Owsiak z opracowanym projektem wielkiego finału udał się do ówczesnych władz drugiego programu telewizji polskiej, Macieja Domańskiego i Niny Tierentiew. TVP dysponowała regionalnymi ośrodkami, które gwarantowały ogólnopolską formułę finału. Ten rozmach przeraził jednak władze telewizji. Nina Tierentiew, chcąc być może zmniejszyć zapał Owsiaka, stwierdziła kategorycznie, że nie ma mowy o tym, by finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadzić latem. Wtedy wszystkie wozy transmisyjne miały być zajęte. I to na kilka lat naprzód. Owsiak zapytał więc, a kiedy będą wolne?
Zimą będą wolne, odpowiedziała Tierentiew. W takim razie róbmy to zimą.
Jednym z przyjaciół Owsiaka w branży muzycznej był Wojciech Waglewski, lider zespołu WW. Jurek pojawił się u mnie z propozycją nagrania pieśni, która mogłaby to całe charytatywne hasło ponieść, a jednocześnie nadałaby mu ambitny, rockowy charakter, wspominał Waglewski. Pod koniec 1992 roku, na kilka dni przed pierwszym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ciasnym studio programu Rób ta co chceta, kilkunastu polskich artystów
po raz pierwszy wykonało piosenkę Karnawał, pierwszy oficjalny hymn orkiestry.
Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miła gra mnie. I niezbyt cnotliwie, i niezbyt też skromnie.
Podobno ptaki umarły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeni, a duszy nie tego trzeba.
Myślę o nas, a dusza ma bredzi. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. I będzie pięknie, i miło ogromnie. I niezbyt cnotliwie, i niezbyt też skromnie.
Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeni, a duszy nie tego trzeba.
Żaden sąsiad nic wam nie może złej, ponieważ jest to wielka orkiestra świątecznej pomocy. A więc dla każdego sąsiada, dla was wszystkich, ponieważ przez cały czas rozpędzamy się niezwykłą jazdą bez trzymanki, ratujemy dzieciaki, to nam się udaje, za to dzięki, wielka orkiestra świątecznej pomocy, teraz w waszych sercach! Bez trzymanki. Najlepszego w nowym roku, kochani. Najlepszego w nowym roku, 3 stycznia. Wielki finał. Bądźcie wtedy z nami. Siema!
Uuu! 3 stycznia 1993 roku odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla dzieci z wrodzonymi wadami serca. Początek był zupełnie inny niż to, co znamy dziś. A powiedzieć, że był skromny, to nic nie powiedzieć. Główny sztab akcji, bo wtedy jeszcze nie było fundacji, mieścił się w wieżowcu przy ulicy Grzybowskiej 30, na 5 piętrze w mieszkaniu numer 514. W 2 malutkich pokoikach uwijało się kilku wolontariuszy wydających upoważnienia do przeprowadzenia zbiórki, przyjmujących przekazy i wydających serduszka. Połowę kuchni zajmowała wielka kserokopiarka, jeden z najważniejszych sprzętów. Młodzi ludzie zbierający pieniądze na ulicach nie mieli nawet identyfikatorów. Mieli jedynie zwykłą kartkę papieru odbitą właśnie na ksero, na której było napisane, że jej posiadacz może zbierać pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Nie było też orkiestrowych skarbonek, te wprowadzono dopiero w 1999 roku. Wolontariusze pieniądze zbierali więc do pudełek po butach, po proszkach do prania, a czasem do zwykłych worków na śmieci. Hasło przewodnie brzmiało: dawaj ta ile chce ta. Zupełnie inaczej niż dziś wyglądało również telewizyjne studio. Trzeba pamiętać, że nie było wówczas internetu, komórek, płatności mobilnych czy maili. Podczas pierwszego finału w studiu znajdował się dosłownie jeden telefon stacjonarny i jeden faks. Owsiak wspomina dziś, że rano w dniu finału miał gacie pełne strachu, że to wszystko nie wypali. Na zewnątrz było minus 17 stopni. Jeszcze o godzinie 8.30, a więc pół godziny przed startem, w poszczególnych miastach nic się nie działo. Ale się zadziało. Sercem finałów WOŚP były i są koncerty. W 1993 roku odbyły się w większości średnich i dużych miast Polski. W Poznaniu, w hali Arena, dla 5000 ludzi grali Acid Drinkers, Edyta Bartosiewicz i Hej, w Katowicach natomiast Kat, a w Gdańsku wystąpił Golden Life. Z kolei w warszawskiej Stodole koncert Tilaf poprowadził młodziutki i jeszcze niezbyt znany Kuba Wojewódzki.
Pieniędzy w Stodole przybywa tak intensywnie, że na razie nie jesteśmy w stanie ich liczyć. Możemy na razie je mierzyć. W tej chwili mamy parę metrów bardzo dobrej, rasowej, polskiej gotówki.
Także ludzie kultury czynnie włączyli się w zbieranie pieniędzy na ulicach. W pierwszym finale z puszkami chodzili m.in. Alina Janowska, Wiesław Gołas, Anna Dymna, Piotr Frączewski, Cezary Pazura, Wojciech Młynarski, a nawet Czesław Niemen i wiele, wiele innych wspaniałych postaci polskiego kina czy telewizji. Wieczorem w telewizyjnym studio wydarzyło się też coś, co miało duży wpływ na Jurka Owsiaka i pchnęło go w stronę ważnej decyzji. Wspomina to tak. Podczas pierwszego finału w tłumie ludzi w studio podeszły do mnie dwie kobiety, mama z córką. Córka bardzo przy mamie, już bardzo dorosła, ale z widoczną w sobie chorobą. Mówi w dużych emocjach, trochę niewyraźnie i wręcza mi złotą obrączkę. Mówi, że to po tacie, a mama kończy, że to obrączka po zmarłym mężu i niech pomoże leczyć chore dzieci. Za nie mówiłem. W gardle wielka gula. W myślach szukałem sposobu na podziękowanie, bo nie wiedziałem, jak na to zareagować. To było coś niesamowicie osobistego i bardzo prywatnego. W jednej chwili poczułem też ogrom odpowiedzialności za ten i każdy inny powierzony nam dar, który budował pierwszą orkiestrę. Z tego wszystkiego przytuliłem córkę do siebie i z okrzykiem podziękowałem. W tej chwili zrozumiałem, że to już nie jest happening, jakaś radosna, zwariowana akcja, ale bardzo poważna sprawa.
To jest w ogóle historia niesamowita, ja o tym nie powiem.
Niech pani się przedstawi.
Jestem wzruszona. Lityńska Jadwiga z córką, ponieważ pieniędzy dużo nie mamy, ale ona wie, co to jest choroba i ja też przekazuję.
Ja wiem, co to jest za choroba, bo ja też jestem chora i chciałabym przekazać ten dar w postaci obrączki po zmarłym tacie.
Dzięki. Boże, kochany, dzięki.
Ludzie, wielkie brawa!
Dwa miesiące później, 2 marca 1993 roku, przez Jerzego Owsiaka, Lidię Niedźwiecką-Owsiak, Bogdana Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego, Pawła Januszewicza, Waltera Chełstowskiego oraz Beatę Bethę oficjalnie została założona Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem pierwszego finału było zebranie 500 milionów starych złotych. Kończąc transmisję telewizyjną już grubo po północy, orkiestrowy licznik wskazywał sumę 7 miliardów i 154 milionów starych złotych. Kwota ta przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dzięki zebranym pieniądzom Jerzy Owsiak z później założoną fundacją mógł zakupić potrzebny sprzęt nie tylko dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ale także dla wszystkich 10 oddziałów kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Okazało się także, że oprócz ogromnej sumy pieniędzy orkiestra zebrała również kilka kilogramów złota, głównie w postaci złotych obrączek. Nie bardzo jednak wiedziano, co z tym darem zrobić. Ostatecznie na wspaniały pomysł wpadł warszawski jubiler, Jerzy Kozak, który zasugerował, by z otrzymanego złota Mennica Polska wybiła złote serduszka. W pierwszej licytacji było ich grubo ponad 1000.
Dziś każdego roku wybija się jedynie 100 sztuk, a ich licytacja bardzo mocno zasila konto orkiestry. Rekordową sumę za serduszko numer 1 zapłaciła w 2019 roku firma Biogen, wpłacając aż 1 200 000 zł. Choć Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała być jednorazową akcją, charytatywnym happeningiem, na stałe wpisała się w polski styczniowy krajobraz, co roku wywołując w Polakach wielki zryw czynienia dobra. Z każdym kolejnym rokiem orkiestra rosła i zmieniała się tak, jak zmieniała się w Polsce rzeczywistość. Podczas pierwszego finału na ulicach polskich miast pojawiło się 10 000 wolontariuszy i wydrukowano 100 000 czerwonych serduszek. W ubiegłorocznym finale z orkiestrowymi puszkami pieniądze zbierało już ponad 120 000 wolontariuszy. W Polsce i na całym świecie pracowało blisko 1700 sztabów orkiestry, a czerwonych serduszek wydrukowano 35 milionów sztuk. Przez kolejne edycje doszły licytacje serduszek, a od szóstego finału licytacje złotych kart telefonicznych. Wraz z pojawieniem się internetu i rozwojem telefonii komórkowej pojawiły się aukcje internetowe i płatności mobilne. Ale resztę już znacie. W roku 1993 udało się ostatecznie zebrać ponad 1,5 miliona dolarów, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze daje kwotę około 2 400 000 zł. Dziś, gdy nagrywam ten odcinek, na 2 tygodnie przed wielkim finałem, na koncie orkiestry znajduje się już przeszło 4,5 miliona zł.
Hej Polsko! Bądźcie dumni z siebie!
Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!